Zazwyczaj, gdy podejmujemy temat przemocy, to skupiamy się na pomocy osobom, które jej doświadczają. A co ze sprawcami? Oni też jej potrzebują?
Tak, jak najbardziej. Myślę, że w rodzinach, w których występuje przemoc, tej pomocy potrzebują nie tylko osoby doświadczające, ale te, które przemoc stosują, te, które nie potrafią sobie radzić z agresją, ze złością, postępują zgodnie z impulsami. Te osoby także wymagają pracy, dlatego w Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oferujemy taką pomoc korekcyjno-edukacyjną dla osób, które przemoc stosują.
Dlaczego człowiek krzywdzi bliskich?
To jest bardzo trudne pytanie. My w trakcie trwania programu korekcyjno-edukacyjnego bardzo dużą część poświęcamy właśnie takiej etiologii zachowań przemocowych. Często są to czynniki związane z domem rodzinnym, czyli te sposoby reagowania na sytuacje trudne, które wynieśliśmy z domu. Czasami są to czynniki społeczne, nieumiejętność odreagowania, napięcia.
Czy to jest też pewien rodzaj zaburzenia?
Czasami bywa, że osoby, które stosują przemoc, cierpią na różnego rodzaju zaburzenia. Są to zaburzenia osobowości, czasami są to osoby upośledzone umysłowo, czyli nie potrafiące rozróżnić kontekstu, kiedy zadają cierpienie. Bywa, że są to też osoby poważnie chore psychicznie.
Czy takim katalizatorem agresji może być alkohol i narkotyki?
W wielu przypadkach tak się dzieje. Z problemem uzależnienia od alkoholu, od substancji psychoaktywnych wiąże się taka nieumiejętność radzenia sobie z emocjami. I często osoby, które mają problem związany z uzależnieniem, stosują przemoc wobec osób najbliższych, krzywdzą te osoby najbliższe.
Stąd też myślę, że nie warto tylko ukarać sprawcę.
Oczywiście, że tak.
Ale żeby, kiedy wróci do środowiska, czy to rodzinnego, czy innego, nie powielał tych samych mechanizmów, tych samych błędów.
Oczywiście, tu ma pani rację. Sposobem przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest nie tylko izolacja sprawcy, ale umożliwienie mu powrotu do rodziny, umożliwienie funkcjonowania rodzinie w sposób taki, jaki jest dla niej dobry. Więc przede wszystkim chodzi nam też o naukę takich umiejętności rozładowania napięcia, radzenia sobie ze własnym gniewem, umiejętności odczytywania sygnałów, kiedy wiemy, że jesteśmy blisko do wybuchu, kiedy ma nastąpić ten wybuch zachowań agresywnych.
Jak to wygląda w naszej polskiej rzeczywistości?
W polskiej rzeczywistości wygląda to w ten sposób, że już od kilku lat, zgodnie z Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, umożliwiona jest praca korekcyjno-edukacyjna dla osób, które ze złością, agresją sobie nie radzą. I zgodnie z założeniami programu koncentrujemy się właśnie na pracy edukacyjnej, czyli edukujemy, czym jest złość, czym jest agresja. Uczymy technik rozładowania napięcia emocjonalnego, zahamowania tych zachowań przemocowych. Dużą część poświęcamy także edukacji związanej ze skutkami. Jest tam też także część związana z komunikacją, ponieważ w rodzinach przemocowych, w rodzinach, w których występuje przemoc, ta komunikacja jest w dużej mierze zaburzona. Jest to program korekcyjno-edukacyjny, czyli korygujemy stare zachowania i uczymy nowych.
Ale czy wraz z jakimś wyrokiem sądowym idzie wskazanie, że jest potrzebna terapia?
Przymusu terapii nie ma, natomiast coraz częściej spotykamy się w Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie z takim zaleceniem sądu do podjęcia pracy terapeutycznej, pracy korekcyjno-edukacyjnej. W ostatnich latach widzimy wzrost takiej aktywności i sądów, i kuratorów do tego, żeby kierować podopiecznych, osoby skazane za przemoc w rodzinie, do uczestnictwa w takich programach.
No i przychodzi taki człowiek, który sobie nie radzi ze swoimi negatywnymi emocjami. I jak to wygląda? On wie, po co przychodzi, chce przyjść, czy przychodzi, bo musi?
Różnie to bywa. Jest gro osób, które przychodzą, ponieważ są do tego zobowiązane. My w Ośrodku Wsparcia prowadzimy programy korekcyjno-edukacyjne zarówno dla osób, które przybywają w areszcie śledczym, w zakładzie karnym, czyli odbywają już wyrok pozbawienia wolności z artykułu 207, czyli za znęcanie się nad przemoc nad rodziną, ale także dla osób, które same z własnej inicjatywy widzą, że jest trudność i chciałyby taką pracę korekcyjno-edukacyjną podjąć. Procedura niebieskiej karty także jest takim czynnikiem motywującym do pracy nad sobą, do podjęcia tych działań. Przychodzi więc klient, nasz podopieczny, na takie spotkanie i bardzo często nie wie, czego się ma spodziewać. Jest dezorientowany, jest to dla niego sytuacja nowa, ponieważ przyzwyczajony jest do takiej kontroli Tak, do tego, że to on decyduje, jak przebiega rozmowa, jak przebiega sytuacja. Więc w pierwszym kontakcie jest to na pewno dla niego też trudne. Zarówno dla osób, które doświadczają przemocy, ten kontakt pierwszy ze specjalistą jest trudny, tak i dla osób, które tą przemoc stosują, pierwszy kontakt na pewno też jest wyzwaniem. Na pierwszym etapie jest to rozmowa diagnostyczna. Badamy motywację, która jest niewątpliwie bardzo trudną sferą. Musimy dowiedzieć się, czy to jest motywacja wynikająca z takiej własnej, wewnętrznej potrzeby, czy to raczej jest nakaz instytucji, obawa przed większym wyrokiem, czy też jakąś sankcją karną.
Jak z własnej potrzeby, to pewno wszystko już jest wtedy prostsze.
Tak, dużo łatwiejsze. Natomiast kiedy ta motywacja jest zewnętrzna, gro pracy to jest praca nad uświadomieniem problemu i nad wzięciem odpowiedzialności za krzywdzenie osób bliskich.
Jak to przyjmują? Wziąć odpowiedzialność za to, co się robi, za to, że się skrzywdziło bliską osobę. No nie jest to łatwe.
Jest to bardzo trudne. Przypominam sobie teraz klientów, którzy z tym problemem odpowiedzialności zmagali się prawie do końca tych naszych spotkań. To jest bardzo trudne, ponieważ wzięcie odpowiedzialności to znaczy przyznanie się do winy. To jest niezwykle ważna sprawa, ale też wymagająca odwagi.
Oni otrzymują wyrok, ale sami przed sobą do winy się nie przyznają.
Bardzo często tak. Czasami zdarzają się takie sytuacje, że ktoś ukończy program, to znaczy nauczy się technik, nauczy się sposobów, ale nie do końca akceptuje swój udział i swoją winę. W pierwszym etapie takiego kontaktu z osobą stosującą przemoc bardzo często występuje taka postawa obarczania odpowiedzialnością tej osoby, która krzywdzi.
Gdyby ona tego nie zrobiła,
dokładnie.
Gdyby inaczej się zachowywała, ona prowokowała.
Tak jest. Temat prowokacji jest nadrzędnym na pierwszych spotkaniach. Natomiast myślę, że fakt, iż te spotkania programu korekcyjno-edukacyjnego odbywają się w grupie, ma niezwykle ważne znaczenie, ponieważ pozyskiwanie informacji zwrotnych od współuczestników jest niezwykle ważne. To daje taką świadomość przyjrzenia się sobie i uznania, że może jest w tym element mojej winy. Nie tylko może, ale i na pewno. I wtedy jest ta świadomość, a od świadomości do zmiany jest już bliski krok.
Po jakim czasie pęka ta skorupa?
Bardzo trudno jest odpowiedzieć precyzyjnie na to pani pytanie, ale myślę, że mogłabym powiedzieć, że to jest około połowa programu. Program trwa 60 godzin, więc taka połowa, może 3/4, czasami różnie bywa. To jest taki etap, kiedy sprawcy przemocy, osoby stosujące przemoc nabierają świadomości. Zdarzają się też takie osoby, które od pierwszego kontaktu już w trakcie diagnozy, tego spotkania diagnostycznego płaczą, biją się w piersi i wiedzą, że to oni krzywdzili i chcą to zmienić. Zdarzają się też i takie osoby.
Co jest trudniejsze? Rozbić tę skorupę czy nauczyć nowych mechanizmów?
W odpowiedzi na pani pytanie powiem, że zdecydowanie trudniej jest rozbić skorupę. Skorupa to jest taka nasza bariera, taki mur, który chroni ego, chroni tą osobowość osoby stosującej przemoc. Nauka konstruktywnych sposobów radzenia sobie ze złością to już jest taki finalny element programu korekcyjno-edukacyjnego. Największą trudność i największą przestrzeń zajmuje nam motywacja i wzięcie odpowiedzialności, przyznanie się w grupie osób do tego, że byłem katem, że byłem sprawcą, jakie formy przemocy stosowałem, bo to jest też niezwykle ważne, ponieważ czasami osoby stosujące przemoc nie mają świadomości, mówią, że nie mają świadomości, że to akurat zachowanie albo to sformułowanie jest krzywdzące.
Stereotypowo się przyjmuje, że jak bije, no to jest przemoc, ale przemoc może być psychiczna, emocjonalna, to też rani.
Oczywiście, że tak. I czasami osoby stosujące przemoc nie mają świadomości, że dana konstrukcja zdania, dany zwrot, dane sformułowanie może być elementem, który niesie ze sobą krzywdę, że przemoc ekonomiczna jest formą przemocy, że to jest krzywdzące. Bardzo często osoby stosujące przemoc nie mają świadomości, że zaniedbania dzieci, małżonki, bliskich osób też są zachowaniami krzywdzącymi, że niepoświęcanie uwagi, brak czasu, to jest coś, co boli, co zadaje ból.
Myślę, że z tym brakiem czasu to teraz prawie połowa społeczeństwa powinna przechodzić terapię.
Tak jest. Bardzo często zdarza się, że w gonitwie za pracą, zarobkami nie poświęcamy czasu dzieciom, ale należy pamiętać o skutkach. To jest krzywdzące.